Psalm 42, wersety początkowe mówią: jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień: gdzie jest Bóg Twój? Wspominam z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Boga, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. To jest tęsknota psalmisty, ale to jest też tęsknota każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Nawet jeżeli wydaje mi się czasami, że nie, że czegoś bardziej potrzebuję niż Boga. Tak naprawdę potrzebuję Boga żywego i bardziej niż chleba, bardziej niż zdrowia, potrzebuję właśnie Boga. Dopiero ci, którzy osiągnęli wszystko, mieli zdrowie, bogactwo i wiele, wiele innych rzeczy, sukces, sławę, powodzenie, rodzinę, w dalszym ciągu doświadczając pustki w sobie, zadawali sobie pytanie, i wiemy, jest to poszukiwanie w ciągu wieków, wyraziło się w różnej formie. Ta pustka wołająca za Bogiem jest przeogromna, nieugaszona. I myślę, że my wszyscy, albo przynajmniej większość z nas jesteśmy, mam nadzieję, że wszyscy świadomi tego właśnie. Nasza seria, którą chcielibyśmy mieć dzisiaj, jednak trochę z wstępem dłuższym, dlatego myśląc o tym, o tej serii kazań, rozmyślań na temat imion Boga, chciałbym, żebyśmy przesunęli to o jeden tydzień, a dzisiaj byśmy powiedzieli dlaczego, jak i kto. Czyli seria, którą chcemy spróbować spojrzeć na charakter Boga, na Jego naturę, na Jego istotę poprzez cztery imiona: Jestem, który jestem, jestem Bóg Wszechmogący, jestem Bóg Miłosierny, jestem Alfa i Omega. Pomyślałem sobie, że to jest temat, który jest wart tego, żeby był na początku roku. Kiedy myślimy o tym wszystkim, co jest przed nami, choć oczywiście początek roku to rzecz umowna, cały czas zmierzamy do celu, idziemy drogą z różnymi przystankami. Ale dobrze jest od czasu do czasu, możliwie jak najczęściej, zobaczyć oczyma serca i wiary samego Boga. Pomyśleć o Nim, wpatrzeć się w Niego, w Jego chwałę, w Jego naturę, w Jego istotę. W jaki sposób to możemy zrobić? Między innymi w Piśmie Świętym, otwierając te miejsca, gdzie Bóg objawia siebie i mówi: jestem Bóg Wszechmogący, El Shaddai. Jestem Bóg Miłosierny. Albo wreszcie, czy przede wszystkim Mojżeszowi objawił się i powiedział: jestem, który jestem. To wszystko ma niesamowicie ważny, wielką wartość dla nas. Dzisiaj pomyślałem sobie, że zanim jednak wejdziemy w tę serię, to ważne jest, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób myślano o tym parę wieków temu, czy ponad 100 lat temu, jak ktoś to wyraził, byśmy zobaczyli w kilka miejsc w Piśmie Świętym, które pokazują, jak ważne, jak kluczowe, jak fundamentalne jest, byśmy spojrzeli, przyglądali się, patrzyli na charakter Boga. Tego, który jest początkiem wszystkiego, źródłem wszystkiego. Bo oczywiście niektórzy z nas powiedzą: no dobrze, ale jaki to ma wartość praktyczną, myślenie i patrzenie na Boga? Zastanawianie się nad tym, jaka jest natura, jakie jest imię Boga, czy to jest tak ważne? Może zacznę od słów Jezusa Chrystusa. W Ewangeliach Jezus, ucząc modlitwy, powiedział: będziecie się modlić w taki sposób. Albo wzorem modlitwy jest następująca modlitwa i Jezus mówi: módlcie się tak: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Uczy nas przez to, że pierwszą, najważniejszą potrzebą, prośbą, priorytetem, czymś, co jest ważne w oczach Boga, i co my powinniśmy w modlitwie wyrazić, czego powinniśmy pragnąć i poddać się i szukać, to jest, by imię Boże było uświęcone. To znaczy, by było wywyższone, by było ukazane takim, jakim jest ono. Czyli aby charakter Boga mógł być objawiony, mógł być odsłonięty, ukazany. Aby imię Boże zostało wywyższone, aby Bóg mógł być widziany przez innych. To jest modlitwa. I kiedy Jezus uczy nas modlić się i mówi, że jest to pierwsza prośba, pierwsza nasza potrzeba i pierwsza rzecz, którą Bóg chce czynić, święć się imię Twoje, to znaczy, że jest to też ważna rzecz i priorytet dla nas w naszym życiu. Bo to, co myślę o Bogu, to, co pragnę względem Boga, jakie chcę, żeby Bóg miał miejsce w życiu społeczeństwa moim, mojej rodziny, jakim, żeby był widziany, poznany, to jest największa potrzeba. Od tego zależą wszystkie inne rzeczy. W psalmie 9, wierszu 11, Dawid z kolei wyznaje: ufać będą Tobie wszyscy, którzy znają imię Twoje. Którzy znają imię Twoje. A więc nasza ufność, nasza wiara w życiu, a stąd siła do przejścia przez wszystkie trudności, zależy od tego, czy znamy imię Boże. Dlatego chcemy poznawać imię Boże. Jeden z wielkich kaznodziejów w XIX stuleciu, pod koniec XIX stulecia, w swoim kazaniu, będąc jako dwudziestoparolatek, powiedział takie słowa na temat poznawania Boga, poznawania Jego imienia, poznawania Jego charakteru, natury, istoty. Zresztą przypomnijmy sobie, tydzień temu pastor Mirek właśnie przez Słowo Boże głosząc wzywał nas, zapraszał, zachęcał do tego, byśmy skoncentrowali się na poznawaniu Boga i zadawali sobie pytanie, czy Bóg mnie zna, czy nasza znajomość jest obustronna, czy moja znajomość jest tylko wiedzą o Nim, czy znam się z Bogiem. Spurgeon powiedział takie słowa w jednym ze swoich kazań. Jest coś niezwykle korzystnie wpływającego na umysł w rozmyślaniu nad naturą Boga. Temat ten jest tak szeroki, że wszystkie nasze myśli gubią się w Jego wielkości. Jest tak głęboki, że nasza duma tonie w Jego nieskończoności. Z innymi tematami możemy się borykać i wreszcie pojąć je. Odczuwamy przy tym pewien rodzaj samozadowolenia. I dalej podążamy tokiem swoich myśli na zasadzie, jaki to ja jestem mądry. Gdy jednak docieramy do tej nauki nad naukami, stwierdzając, że nasza miara nie jest w stanie zmierzyć głębi Boga, a nasz cokolwiek wzrok nie jest w stanie dostrzec jej wielkości, wtedy odwracamy się, sądząc, że próżny człowiek chciałby być mądrym, lecz jest jak źrebie dzikiego osła wykrzykujące na dodatek poważnie: nic nie wiem, nie jestem człowiekiem dzisiejszym. Nie ma takiego tematu, który bardziej uczyniłby umysł pokornym, jak myśli o Bogu. Równocześnie temat ten, czyniąc umysł ludzki pokornym, wpływa na jego rozwój. Ten, kto często myśli o Bogu, będzie miał szersze horyzonty niż człowiek, który po prostu bezmyślnie brnie przez ten świat. Najwspanialszym sposobem poszerzania umysłu, wzbogacania duszy jest nauka o Chrystusie, Jego ukrzyżowaniu, sama świadomość istnienia Boga w Trójcy Świętej. Rozwijając umysł, ucząc pokory, temat ten jest jednocześnie wybitnie pocieszający. O tak, rozmyślając nad Chrystusem, to balsam na każdą ranę. Moglibyśmy zadać następne pytanie, dlaczego? Myśląc o tym, powinniśmy i dlaczego jest to tak ważne? Dlaczego dziś ktoś miałby czas tracić na takie studia? Pytanie to jest na miejscu, ale sądzę, że mamy na to przekonującą odpowiedź. To z kolei pisze Packer w swojej książce Poznawanie Boga. Chciałbym pokazać kilku takich głosicieli, kaznodziei, którzy wcześniej przed nami doświadczyli wielkości, potęgi myślenia, rozważania, rozmyślania o naturze Boga. Packer powiedział mianowicie w ten sposób: że pytanie to jest na miejscu, ale sądzę, że mamy na nie przekonywującą odpowiedź. Pytający zakłada bowiem, że studia nad naturą i charakterem Boga są czymś niepraktycznym, oderwanym od życia. W rzeczywistości jest to chyba najpraktyczniejsza rzecz, jaką można się zająć. Wiedza o Bogu, poznanie Go ma zasadnicze znaczenie dla naszego życia. To tak samo jak okrutnym było przywiezienie kogoś tutaj do Polski, do Wrocławia, pozostawienie go w mieście, ktoś, kto nie zna miasta, i pozostawienie go samemu sobie, bez żadnej mapy, bez żadnego kierunkowskazu, drogowskazu. Okrutnym byłoby również próbować żyć na tym świecie, nie wiedząc nic o Bogu, który świat stworzył. Świat i mnie, człowieka. A więc dlatego zlekceważyć naukę o Bogu znaczy skazać się na błądzenie po świecie bez poczucia kierunku, bez zrozumienia tego, co nas otacza. To był Packer. Tozer w swojej książce Poznanie Świętego, książka to jest na wyczerpaniu, ale można pewnie kopiować sobie i wypożyczać, powiedział takie słowa w rozdziale Dlaczego nasze myślenie o Bogu musi być poprawne. Powiedział, kilka myśli rzucę od niego. To, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o Bogu, najpełniej nas określa. W innym miejscu powiedział, bezsprzecznie najpotężniejszą myślą dostępną umysłowi ludzkiemu jest myśl o Bogu. A najpotężniejszym w jakimkolwiek języku słowem, słowo określające Boga. Na przykład pomyśl w tym tygodniu, pomyślmy, co to znaczy, kiedy Bóg powiedział do Mojżesza na pytanie, jakie jest Twoje imię? Bóg odpowiedział, jestem, który jestem. Co to może nieść w sobie? Co to może oznaczać? Pomyślmy w tym tygodniu i za tydzień przyjdźmy razem rozmyślać. Dalej Tozer powiedział też, w moim osobistym odczuciu rozpowszechniona w połowie, to było wtedy, w połowie XX wieku, chrześcijańska koncepcja Boga upadła poniżej godności Boga Najwyższego i stała się dla swych wyznawców czymś w rodzaju katastrofy moralnej. Wszystkie problemy nieba i ziemi, nawet gdybyśmy mieli stanąć wobec nich wszystkich naraz, okazałyby się niczym w porównaniu z przeogromnym problemem o Bogu, że On jest, jaki jest. I co my, jako istoty moralne, stworzone przez Niego, powinniśmy w związku z tym czynić? Człowiek, który dochodzi do właściwego przekonania o Bogu i poznania Go, uwalnia się od tysięcy doraźnych problemów, gdyż dostrzega, że dotyczą one spraw, które w większości nie mogą obchodzić go przez dłuższy okres czasu. Lecz gdyby nawet został uwolniony od brzemienia licznych, bieżących problemów, jeden potężny ciężar, problem wieczności, przygniótłby go mocniej niż wszystkie razem wzięte nieszczęścia tego świata. Ten wielki ciężar związany jest ze zobowiązaniem człowieka wobec Boga. Obejmuje on naglący, wieczny obowiązek miłowania Boga całym umysłem, duszą, sercem. Obowiązek całkowitego posłuszeństwa, wielbienia Go w sposób przez Niego akcentowany. Albo inna myśl. Istotą bałwochwalstwa jest przyjęcie poglądów o Bogu niegodnych Boga. Bałwochwalstwo rodzi się w umyśle ludzkim i może istnieć bez żadnych przejawów w postaci czynności zewnętrznych. A więc dlatego on pisze dalej w tych rozmyślaniach o świętym. Pisze, że naszą podstawową, najważniejszą potrzebą jest poznanie świętego. Dlatego, że kiedy fundament jest ułożony, położony właściwy, cała budowla rośnie we właściwy sposób. To było kilka refleksji naszych poprzedników, niewielu. Moglibyśmy spojrzeć, czytać, wsłuchać się w doświadczenia wielkich chrześcijan z poprzednich wieków, nawet wróciwszy do Augustyna, ale dlaczego nie mielibyśmy wrócić do apostoła Pawła, Dawida i Jezusa samego przede wszystkim? A więc dlaczego chcemy i musimy rozmyślać o imieniu Boga, o Jego charakterze, o tym, jaki jest i co to oznacza dla naszego życia? Ponieważ poznawanie Boga według Biblii i w oczach i słowach Boga, poznanie i rozsławienie imienia Jego i chwały Jego imienia jest celem wszystko przewyższającym w działaniu Boga. Jeżeli Bożym celem jest, by imię Boże, Jego chwała zostały rozsławione, ukazane, poznane, widziane, doświadczane, delektowane i rozgłaszane, to nic innego nie powinno być większym celem w naszym życiu, Jego naśladowców, Jego dzieci. Widzimy to w kilku miejscach. Bóg jest przepełniony pasją uwielbienia Jego imienia, to znaczy wywyższenia Jego imienia, pokazania, jaki On jest. Bóg mówi: poznaj mnie. We wszystkim, co robię, rozsławiam moje imię. Trzy takie teksty. Z Izajasza 48, 9 do 11 prorok Izajasz mówi, cytuje słowa Boże i mówi w ten sposób. Oto słów, to co Bóg mówi. Przez wzgląd na moje imię powstrzymałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. To mówi Bóg do Izraela. Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, wypróbowywałem cię w piecu cierpienia. Przez wzgląd na siebie czynię to, bo jak zbezczeszczone było moje imię. A przecież mojej chwały nie oddam innemu. To niesamowicie ważne, jeżeli Bóg mówi i pokazuje nam w całym Piśmie, że wszystko czyni ze względu na chwałę swojego imienia. Że w każdym swoim działaniu chce ukazać, jaki On jest. Jak wielki, jak potężny. Że we wszystkim, w całej historii chodzi ostatecznie o to, żeby Boża chwała, Boże imię było widziane. To, jaki jest, kim On jest, jakie są doskonałości Jego wszystkich cech, Jego wartość, Jego wielkość. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi: albowiem gniew Boży, pierwszy rozdział, 18 werset i dalej, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko bezbożności wszelkiej i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, także nic nie mają na swoją obronę. Ten gniew też jest dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich. Widzimy od razu, co się dzieje, kiedy człowiek odrzuca od siebie chwałę Bożą, kiedy zapomina, kiedy nie widzi, kiedy odcina się, kiedy nie buduje na chwale Bożej, kiedy nie myśli o tym, jaki jest Bóg, kiedy nie bierze pod uwagę w swoim życiu tego, jaki jest Bóg, kiedy nie kocha Go, kiedy nie poznaje Go, kiedy nie liczy się z Jego opinią, z Jego myślą, z Jego wolą, kiedy nie liczy się z Jego mądrością, wszechmocą. I list do Rzymian jest prostym świadectwem w Piśmie. Nasze życie, gazety potwierdzają, wiadomości, co się dzieje, kiedy człowiek odrzuca chwałę Bożą. Ale odwrotnie też mamy, widzimy ludzi, którzy chwałę Bożą uczynili czymś, co jest źródłem ich szczęścia, poznania, imię, naturę, istotę Boga, uczynili fundamentem swojego życia, swojej relacji, więzi, społeczności, doświadczania i widzimy, jak wygląda taki człowiek. Radość, szczęście, pokój, przebaczenie, mądrość do całego życia, we wszystkich relacjach, we wszystkich aspektach. Czytamy w Księdze Przypowieści, 9 rozdział, 10 werset, początkiem mądrości. Jak żyć? Praktyczne pytanie. Jak żyć? Co robić? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. A więc respekt, widzenie Boga takim, jakim jest, poznanie Jego imienia, Jego charakteru, właściwe myślenie o Nim i właściwe odczuwanie sercem jest szczęściem, jest mądrością. W liście do Rzymian w 11 rozdziale apostoł Paweł mówi pod koniec rozważania takiego, możemy powiedzieć, teoretycznego, to złe słowo, pod koniec rozważania rozwijającego przed naszym umysłem prawdę Ewangelii w 11 rozdziale, zanim przejdzie do praktyki, mówi: o głębokości, bogactwa, mądrości, poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego, jak niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego, ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. To nie jest tylko takie zdanie grzecznościowe, Jemu niech będzie chwała. To znaczy, niech On będzie radością. Przeżywa Jego wielkość, Jego wspaniałość. Doświadczaj tego. A więc jeden z kaznodziejów, teologów, jeden z większych, Jonathan Edwards, powiedział jedno z jego zdań, którym w całym jego życiu był zdominowany w tym, co głosił, był zdominowany pasją chwały Bożej i poznawania Boga. I on właśnie powiedział też: wszystko, o czym mowa jest w Piśmie, jako ostatecznym celu Bożych dzieł, jest zawarte w tej jednej frazie: chwała Boża, wspaniałość Boga, rozświetlenie wszystkich wspaniałości Jego majestatu, wszystkich Jego doskonałości. W całej historii Bóg chce pokazać w pełni Jego doskonałość. Psalm 8 mówi więc, weźmy pod uwagę słowa Dawida, dlaczego musimy, potrzebujemy i chcemy rozmyślać nad imieniem Boga. Psalm 8 mówi, że przyroda objawia coś z Jego charakteru. Wielu z nas oglądało różnego rodzaju naukowe reportaże, filmiki, w których na YouTubie też możemy bardzo dużo zobaczyć z ciekawostek, odkryć biochemików, czy wszystkiego, co się jest zawarte w zakresie inteligentny projekt. Kiedy patrzymy na te odkrycia, kiedy patrzymy w wszechświat, kiedy patrzymy w naturę, przyrodę, jesteśmy zachwyceni potęgą, wspaniałością. Jak Bóg wpadł na taki pomysł? Skąd się to wzięło? Jak wspaniale to przemyślał? Widzimy moc i potęgę. To jest oczywiste. Psalmista mówi: niebo głosi chwałę, majestat Twojego imienia. W liście do Rzymian przed chwilą czytaliśmy o tym, że kiedy człowiek odwraca się od Jego chwały, to zniszczenie w życie wchodzi. Ale zobaczmy, co jeszcze mówi Ozeasz w 6 rozdziale i 6 wierszu. Bóg mówi przez proroka Ozeasza, 6 rozdział, 6 wiersz: miłości chcę i poznania Boga, nie ofiar i całopaleń. Miłości chcę i poznania Boga. Możemy różne rzeczy wykonywać, dobre, same w sobie i które muszą mieć swoje miejsce, ale nie może to być ponad, nie może to być bez miłości, poznania Boga samego, Jego imienia, Jego natury, Jego charakteru. Miłować Boga umysłem oznacza siedzieć u Jego stóp, słuchać Go, pozwalać, żeby On i prawda o Nim napełniała mój umysł. Czy może być lepszy pokarm dla umysłu niż myśl o Bogu na dzień? Czy można lepiej zacząć dzień niż spotkaniem z tym, który jest źródłem chwały? Dlatego tak zachęcamy siebie nawzajem do tego, żeby poznawać Boga, żeby mieć czas specjalny, szczególny, w którym słuchamy, siadamy u Jego stóp, pozwalamy Mu kochać nas, słuchamy, co jest na Jego sercu, jaki jest. Dlatego właśnie niedawno gdzieś natrafiłem na miejsce, w którym jest udzielane są lekcje z języka hebrajskiego, starohebrajskiego, aramejskiego. I niesamowite jest poznać myślenie Starego Testamentu. znaczenie wyrazów, jak one powstawały i co się kryje w tych słowach i w myśleniu starotestamentowych ludzi. Hebrajczycy zupełnie inaczej myśleli niż Grecy. Grecy teoretyzowali idee, myśli. Natomiast Hebrajczycy byli ludźmi, którzy żyli na pustyni, którzy wszystko wyrażali w sposób właśnie taki praktyczny, obrazowy, konkretny. Tak właśnie myśleli o Bogu, o życiu z Nim, o życiu z Bogiem, o poznawaniu Boga. Dlatego właśnie psalmy są pełne słów, które czasami są obce trochę nam, ale jednocześnie bardzo konkretnie dotykają, poruszają nasze myśli, wiążą całą chwałę dzieł Bożych z samym Bogiem i z naszą relacją. Przekładają to na relację z Nim. Kochać Boga umysłem, to znaczy pozwalać Mu, dawać Mu czas. Izraelici, którzy żyli na pustyni, albo inaczej, kiedy Izrael szedł przez pustynię, to było dobre miejsce poznawania Boga. Dlatego, że w mieście mamy mnóstwo chaosu, hałasu, głosów. Pustynia jest miejscem ciszy, miejscem pustki, w którym o wiele łatwiej usłyszeć głos Boga. To się dzieje nawet, kiedy wyjdziemy do lasu, kiedy pójdziemy nad morze, kiedy wyjdziemy w góry. Od razu łatwiej jest nam wyciszyć się. Kiedy, jak to mówi Henry Nouwen w jednej ze swoich książek, przejeżdżając przez miasto, atakują nas różne głosy. Musisz kupić to. To jest droga do szczęścia. Nie przeżyjesz bez tego. Słuchaj, zwróć uwagę na mnie. Zwróć uwagę na mnie. Pomyśl o mnie. Weź mnie ze sobą. Posłuchaj mnie. Pustynia jest miejscem ciszy, gdzie Bóg może do nas przemówić. W Księdze Izajasza w 43 rozdziale, mówiąc o poznaniu i sławie, imieniu Boga, czytamy o Bożym celu i dlatego chcemy, musimy pamiętać o tym. 43:7. Bóg stworzył nas i mówi w ten sposób. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem, których ku swojej chwale stworzyłem. Bóg ciebie i mnie stworzył ku swojej chwale. On chce przez ciebie i przez każde swoje dziecko objawiać swój charakter, swoje imię. Oczywiście jest coś, co jest tylko w Bogu, nigdy nie będzie w nas, ale jest coś w Bogu, czego On chce udzielać nam na swoje podobieństwo, stworzonymi będąc i odnawiani będąc. Właśnie tylko wtedy i dlatego jest ważne, żebyśmy poznawali naszego Boga, Jego imię. W Ewangelii Jana, w słowach samego Jezusa, czytamy niesamowicie wielkie, potężne słowa. Ewangelia Jana, 17 rozdział, jest fragmentem, który kończy, możemy powiedzieć, przebywanie takie szczególne Jezusa z uczniami, z apostołami. W Ewangelii Jana od 13 do 17 rozdziału Jezus jest przed swoją śmiercią sam na sam z uczniami. W 17 rozdziale, po ukończeniu wszystkiego, co im miał do przekazania, modli się. Jezus modli się pod koniec tej modlitwy w ten sposób. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Aby oglądali chwałę moją. Oto się modli Jezus. Od razu takie pytanie się rodzi. Co jest najbardziej miłującą rzeczą, jaką Jezus może dla nas uczynić? Albo czy tym jest przebaczenie, czy usprawiedliwienie, akceptacja, obdarzenie nowym życiem, uczynienie nas dziećmi Boga, przyjęcie nas do rodziny Boga, obdarzenie tajemnicami różnymi, przyszłości, życia, mądrości? Co jest najbardziej miłującą rzeczą, jaką Jezus mógłby uczynić względem nas? Najbardziej miłującą rzeczą jest dać, umożliwić to, co jest największe, największą wartością, najcenniejsze, najpotężniejsze. Największą wartością, największym skarbem jest po prostu sam Bóg. To Bóg jest ostatecznie Ewangelią. To Bóg jest chwałą. Jego chwała, Jego wspaniałość. W Księdze Objawienia czytamy w którymś z ostatnich rozdziałów, że nie będzie już słońca w nowym niebie, bo Bóg będzie, bo Boża chwała będzie słońcem, będzie światłością. To słońce, które tutaj jest, oświeca, ogrzewa. Bez niego nie byłoby życie możliwe. To tak jak bez Boga. Ale to słońce gdzieś tam wskazuje na Stwórcę i mówi, nie ja, ale mój Stwórca jest ostatecznie twoim słońcem, tym, czego potrzebujesz. I całe stworzenie mówi, nie ja, ale ten, który mnie uczynił, jest tym, czego potrzebujesz. Jest źródłem twojej chwały. A więc Jezus, skoro on się modli o to, o wiele rzeczy się modli, ale pod koniec mówi, Ojcze, ja chcę, żeby oni byli i oglądali moją chwałę. To jest najbardziej miłująca rzecz, jaką i cel, dla którego Bóg czyni wszystko, co czyni. Bo w liście Piotra czytamy, sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Przebaczenie, wszystkie inne dary są po to, żebyśmy mogli zetknąć się, poznać imię, poznać chwałę Boga. Właśnie przykład Mojżesza za tydzień weźmiemy, kiedy Mojżesz spotyka Boga, kiedy Bóg mu się objawia, Bóg objawia swoje imię. I to jest początek, i to jest koniec wszystkiego, co jest fundamentem całego dzieła, które Bóg wówczas czyni. Siły, mądrości, energii Mojżesza. W psalmach czytamy wielokrotnie, czytaliśmy psalm 42 na początku. Dawid ciągle wzywa, Panie, pokaż mi swoją chwałę, objaw mi swoją chwałę. Ciebie pragnę. I wreszcie w 17 rozdziale Jana Jezusa słowa mówią, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie. Czyli żyć wiecznie to poznawać Boga. Dlatego chcemy w tych kolejnych tygodniach wpatrywać się w imię Boga, w kilka imion, przez które On objawia swój charakter, swoją potęgę, swoją wspaniałość. I wierzymy, że kiedy przez modlitwę też, przez nastawienie ducha, przez pokorę, szukanie Boga całym sercem, osobiste wołanie do Boga, by objawił siebie, że w ten sposób wzrośnie nasz zachwyt, że Bóg zajmie centralne miejsce albo pobudzimy siebie do tego, żeby On ciągle miał centralne, fundamentalne miejsce, a raczej Jego wielkość, Jego chwała, Jego imię. Będziemy to czynić po prostu otwierając Pismo, dlatego że w Słowie Bożym Bóg objawia siebie i mówi konkretnie, jestem taki. Poznaj mnie takiego, jakim się objawiłem poprzez to imię. I wreszcie czytamy też, że Jezus mówi, obietnicą, efektem, rezultatem poznawania Boga, do którego jesteśmy powołani, jest radość, szczęście, pełnia, satysfakcja, nasycenie. Ale nie tylko to, bo ta radość i to źródło spowoduje, że żyć będziemy mądrzej. Będziemy żyć z bojaźnią, z mądrością, polegając na Nim. Będziemy uczyć się. Mamy taką nadzieję. Nie jest to coś automatycznego, co spłynie nagle bez twojej walki, zmagania, poszukiwania, pytania, czytania, modlitwy. Ale jest to wezwanie, jest to zaproszenie, jest to dobra nowina. Moglibyśmy jeszcze wiele miejsc przytoczyć. We liście do Efezjan w pierwszym rozdziale czytamy, że Bóg wszystko czyni dla uwielbienia chwały Jego łaski. Wspaniałości Jego łaski. Bożym celem jest pokazać, uwielbić, wywyższyć, pomóc nam poznać, oprzeć się, doświadczyć wszystkich wspaniałości Jego charakteru. On chce tego, On tego pragnie, On stworzył nas do tego. odrzuciliśmy to, zastąpiliśmy sobie innymi źródłami szczęścia, życia, satysfakcji, mądrości i upadliśmy. Ale kiedykolwiek dzięki na bazie krzyża Chrystusa wracamy w pokucie i wierze do Chrystusa, możemy poznawać Go, doświadczać Jego mocy, Jego łaski, Jego imienia, Jego chwały. I dlatego, że słowo, świadectwo o Chrystusie jest właśnie zapisane tutaj. Dlatego, że Duch Święty przychodzi i chce oświecać, uzdalniać. Dlatego ta najważniejsza rzecz w oczach Bożych, chwała Jego imienia, powinna być najważniejszą i może być najważniejszą troską, dążeniem Twojego i mojego serca. Tylko wtedy będziesz miał pełną radość. Tylko wtedy będziesz miał siłę do przejścia przez wszystkie trudności. Tylko wtedy będziemy mogli mieć też i nadzieję, która jest przed nami, spotkania Boga w pełnej Jego chwale, kiedy już tutaj będziemy zaczynać doświadczać coś z Jego chwały. Chciałbym zachęcić, abyśmy... Słowo Boże wzywa Ciebie i mnie i zaprasza. Poznaj mnie. Miłości chcę i poznania Boga. Tego Bóg pragnie. Możesz przyjść, powiedzieć, wziąć Ewangelię, klęknąć w swojej pustyni, w swojej komorze, powiedzieć: Panie, objaw mi się. Tego potrzebuję. Pokaż mi, jak jesteś wspaniały. Osadź mój dom życia na fundamencie. Zakorzeń moje drzewo życia na Twojej chwale. Tylko wtedy to drzewo ostoi się i przyniesie owoc. Amen.